To jest też duże niebezpieczeństwo dla nas wszystkich, kiedy nie ma wokół Donalda Trumpa, ani w Białym Domu, ani w Narodowej Radzie Bezpieczeństwa, ani w Departamencie Stanu. Nie ma wśród nich nikogo, kto powiedziałby prezydentowi Trumpowi: panie prezydencie, nie. Albo dość, albo tak nie może. Jak Polska się powinna zachować?
No mam nadzieję. Wojna Izraela z Turcją, co robimy?
Odpowiedź jest bardzo prosta: bronimy Turcji. Więc mentalnie, niestety, mam takie poczucie, że ta administracja, szczególnie prezydent Trump, już są poza NATO. U nas to jest bałagan, a w przypadku języka hebrajskiego to jest bałagan połączony z problemami. Więc to, co się dzieje dzisiaj na Bliskim Wschodzie, to jest właśnie bałagan, ale z jakiego języka pierwotnie pochodzi to słowo? Z perskiego.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Dzisiaj kolejny odcinek Rozmów na Szczycie. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo wam i waszym rodzinom. Przypominam o rewelacyjnej zniżce na rzeczy marki Pentagon. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej, suplementów diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie. A partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, który, uwaga, obchodzi teraz 11 urodziny i z tej okazji przygotował dla was rewelacyjną promocję. Wszystkie szczegóły oczywiście znajdziecie w opisie pod tym filmem. A partnerem technologicznym historii realnej jest Lantre, dystrybutor sprzętu marki Apple. Dziękuję za całe wsparcie, za wszystkie kciuki, za wszystkie komentarze, za wszystkie suby, no i oczywiście wsparcie, którego nam udzielacie jako patroni Historii Realnej na Patronite i na YouTubie. Działamy dzięki wam. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, w której kupicie m.in. nową książkę Alberta Świdzińskiego z autografem. A dzisiaj gościem Rozmów na Szczycie Historii Realnej jest Marek Magierowski. Cześć Marku.
Dzień dobry.
Bardzo ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
To ja dziękuję.
To duży zaszczyt. Drodzy Państwo, Marek Magierowski jest oczywiście byłym ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie, ale również w Izraelu. Jest ekspertem Instytutu Wolności i, uwaga, analitykiem do spraw geopolityki wirtualnej Polski i, uwaga, youtuberem świeżo upieczonym. Prowadzisz program Bez Doktryny razem ze Zbyszkiem
Karasiewiczem. Ale także w ramach portalu Wirtualna Polska.
Jak się odnalazłeś w tej roli?
Jeszcze się nie odnalazłem. To jest rzeczywiście dla mnie nowość. Ja zawsze jako dziennikarz jeszcze byłem związany z gazetami i z tygodnikami. I często musiałem tłumaczyć moim na przykład amerykańskim rozmówcom, że ja się zbyt dobrze w telewizjach nie czuję, ale musiałem się do tego przyzwyczaić. Szczególnie w Stanach Zjednoczonych, w Izraelu w mniejszym stopniu, ale w Ameryce odwiedzałem tamtejsze telewizje bardzo często. I od razu, jeśli pozwolisz, opowiem, że było to bardzo poważne wyzwanie, dlatego że jako ambasador oczywiście nie mogłem powiedzieć zbyt wiele. Musiałem się trzymać pewnych standardów dyplomatycznych, opowiadając oczywiście amerykańskiej publice głównie o tym, co się działo za naszą wschodnią granicą, bo to był ten najgorętszy pierwszy okres po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainę. Ale co gorsza, właściwie większość formatów w amerykańskich telewizjach, czy to będą telewizje prawicowe takie jak Fox News, czy liberalne jak CNN, to są formaty 6-8-minutowe. Więc proszę sobie wyobrazić, jak trzeba się skoncentrować, jak skupić uwagę, jak skondensować myśli, żeby w ciągu 8 minut opowiedzieć o polskich priorytetach, o tym, jak przyjmowaliśmy uchodźców, co dalej z Putinem i tak dalej. Naprawdę duży wysiłek intelektualny, nie zawsze udany, ale to było bardzo dobre doświadczenie, ciekawa lekcja. Nie ukrywam, że tę lekcję wykorzystuję także dzisiaj.
No Marku, YouTube ma tą przewagę nad 8-minutowymi wejściami w telewizjach amerykańskich, że można się wygadać.
Z 8 minut razy 10.
Tak jest.
Co najmniej.
Czego najlepszym dowodem jest nasza formuła. Dzisiaj, drodzy Państwo, porozmawiamy oczywiście o Trumpie. To będzie trochę odcinek amerykański, ale również o Izraelu, o tym, co się teraz dzieje, o wojnie w Iranie. Ale chciałbym rozpocząć od obrazka, drodzy Państwo. Uwaga, super lotniskowiec amerykański, największy, najdroższy i najlepszy, USS Ford, który brał udział do niedawna w ataku na Iran, ma 337 metrów długości, 41 metrów szerokości, wyporność 100 tysięcy ton, mieści 75 samolotów i 4660 członków załogi. A oto przed Państwem Marek Magierowski na tym super lotniskowcu. Państwo patrzą, a Marek opowiada, co robiłeś na USS Ford.
No to było niezapomniane, jest niezapomniane doświadczenie, ogromne wrażenie rzeczywiście, jak wspomniałeś. Na pokładzie USS Gerald Ford, lotniskowca nazwanego imieniem byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Geralda Forda, są też sklepy takie jak Walmart. No, jeżeli ma się taką załogę, ogromną rzeczywiście, blisko 5000 załogi, no to trzeba tę załogę jakoś obsłużyć. Ona musi mieć dostęp do wszystkich tych, że tak powiem, przywilejów, które ma też na suchym lądzie. Więc nic dziwnego, że oprócz takich tradycyjnych elementów jak siłownia, boisko do koszykówki i tak dalej, to są też oczywiście sklepy, chyba nawet Starbucks, którego nie odwiedziliśmy, bo staraliśmy się unikać tego typu przygód w Stanach Zjednoczonych. Także na lądzie, nie tylko na lotniskowcu, ale rzeczywiście dzięki uprzejmości naszego attaché obrony, którego serdecznie pozdrawiam, generała Krzysztofa Nolberta, mieliśmy okazję zwiedzić ten ogromny okręt, rzeczywiście imponujący. Niestety bez samolotów, dlatego że kiedy okręt stoi w porcie, a to jest port Norfolk, największa baza floty amerykańskiej, to samoloty już kiedy ten okręt podpływa do portu, muszą pokład opuścić i lądują na lotnisku, które jest w tejże bazie. Zresztą sam Norfolk to jest też kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców, rezydentów, którzy tam pracują i funkcjonują i mieszkają. Kilkanaście, jeśli dobrze pamiętam, kei, i przy których, kiedy tam byliśmy, jeśli dobrze pamiętam, trzy lotniskowce amerykańskie tam stały w pogotowiu. Okręty podwodne i cała masa mniejszych jednostek. Natomiast to był rzeczywiście pokaz, jest ta krótka, 2-3 godzinna, ale to był pokaz niezapomniany potęgi amerykańskiej rzeczywiście, i militarnej, i technologicznej. Co ciekawe, rozmawialiśmy oczywiście i z kapitanem, i z członkami załogi. Jeden z nich tłumaczył nam między innymi, że są marynarze młodzi, którzy zmieniają się przy sterze. Niektórzy z nich nie mają jeszcze prawa jazdy, a muszą sterować takim olbrzymem. I opowiadali mi o tym, że między innymi tacy 20-21-latkowie sterowali Fordem, kiedy ten udał się w wyprawę do fiordów norweskich, gdzie warunki nawigacji są, jak się domyślasz, jak domyślają się nasi widzowie, nie najłatwiejsze.
No dobrze, a zajrzałeś do pralni?
Nie, tej, która spłonęła potem. Niestety nie miałem takiej okazji.
No dobrze, jak Państwo wiecie, w trakcie wojny z Iranem Ford musiał zostać wycofany z powodu nagłego pożaru w pralni, który wyeliminuje go, uwaga, na 2 lata, które spędzi w stoczni na remontach. Tyle tytułem wstępu, drodzy Państwo. Bardzo malownicze były te obrazki Twojej filmy i zdjęcia z Forda. Zazdroszczę Ci, Marku, tego. Przechodzimy do mięsa, to znaczy do rozmowy o Stanach Zjednoczonych, Donaldzie Trumpie. Powiedz mi, czy Trump oszalał?
Często zderzam się z takim pytaniem, czy w tym szaleństwie jest metoda. I zawsze odpowiadam, przytaczając anegdotę, myślę, że też znaną wielu naszym widzom, kiedy to lata temu Henry Kissinger, były sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych, spotkał się w Pekinie podczas jednej ze swoich wizyt z Zhou Enlaiem, czyli premierem Chińskiej Republiki Ludowej. I panowie zaczęli rozmawiać na tematy historyczne, między innymi o rewolucji francuskiej. I Henry Kissinger spytał swojego interlokutora, co sądzi o historycznych konsekwencjach rewolucji francuskiej dla świata, dla Europy, dla Francji. Zhou Enlai odpowiedział, jeszcze za wcześnie, by ją oceniać. Więc myślę, że będziemy mogli ocenić rzeczywiście prezydenturę Trumpa, jej skutki dla światowego porządku, być może za 10, za 20 lat. I wtedy dopiero będziemy mogli ocenić, czy rzeczywiście w tym szaleństwie była jakaś metoda, czy też metody. Ja, mówiąc zupełnie otwarcie, nie widzę wizji, nie widzę strategii, nie widzę spójności w tym, co sam Trump robi, jakie decyzje podejmuje i jakie składa deklaracje. Nie tylko on, ale także jego najbliżsi współpracownicy w sferze polityki zagraniczne. I to widać, ja oczywiście, jak się domyślasz, śledzę z uwagą, powinienem zresztą jakiś dodatek pewnie chorobowy za to otrzymywać od państwa, bo śledzę wszystkie jego wypowiedzi, wszystkie jego wywiady, wszystkie jego konferencje prasowe, taki mam zawód. Niestety, niestety. Natomiast powtórzę, jest bardzo dużo sprzeczności w tym, co mówi, jak działa. Widać wyraźnie, że brakuje w jego otoczeniu osoby, która miałaby na tyle odwagi w sobie, żeby go trochę jakby popchnąć w konkretnym kierunku.
A może jest, przyhamować?
Wrotnie. Przyhamować. Tak było. Ja miałem okazję przed przyjazdem tutaj przeczytać fascynujący tekst, głośny zresztą, który ukazał się, jeśli dobrze pamiętam, 2 dni temu w New York Timesie. Napisany zresztą przez dziennikarza, którego dobrze znam. O posiedzeniu w tak zwanym Situation Room, czyli w pokoju sytuacyjnym, który często występuje w hollywoodzkich filmach, tam gdzie spotykają się i prezydent, i wiceprezydent, i sekretarz stanu, i szef CIA, i sekretarz obrony, i omawiają najważniejsze kwestie dotyczące szykowanej operacji zbrojnej. W tym wypadku chodziło oczywiście o operację Epicka Furia przeciwko Iranowi. I są tam, no, ktoś musiał, że tak powiem, opowiedzieć dziennikarzom New York Timesa ze szczegółami, ponieważ rzeczywiście jest to zapis rozmów bardzo, bardzo szczegółowy przed, no, raptem chyba 24 godziny przed rozpoczęciem wojny. I widać wyraźnie i słychać te starcia i próby, bardzo delikatne próby przekonania Donalda Trumpa, że może to nie jest najlepszy pomysł. Ale bardzo delikatne, szczególnie padające z ust J.D. Vance'a, wiceprezydenta, który od dawna, jak wiadomo, no, nie jest, mówiąc najdelikatniej, entuzjastą w ogóle interwencji zbrojnych amerykańskich na innych kontynentach. Więc on jako jedyny tak naprawdę próbował w bardzo zawoalowany sposób trochę prezydenta Trumpa powstrzymywać. Natomiast generalnie, jak to bywa w przypadku dworów, a Biały Dom dzisiaj jest takim dworem, co nie jest zresztą przypadłością amerykańską, bo w wielu państwach świata jest podobnie. Może o Polsce nie będziemy rozmawiać, o Pałacu Prezydenckim, ale tak jest we Francji, tak jest w paru innych stolicach, gdzie rzeczywiście w momencie, kiedy mamy prezydenta, szczególnie takiego, który obejmuje władzę po raz kolejny, na kolejne lata, to tworzy się wokół niego rzeczywiście dwór przytakiwaczy. I to jest, mówiąc zupełnie poważnie, bardzo duże zagrożenie dla samej władzy tegoż człowieka, tej głowy państwa, tego prezydenta, ale w przypadku Stanów Zjednoczonych, no, największej potęgi globalnej, to jest też duże niebezpieczeństwo dla nas wszystkich, kiedy nie ma wokół Donalda Trumpa, ani w Białym Domu, ani w Narodowej Radzie Bezpieczeństwa, ani w Departamencie Stanu, chociaż Marco Rubio przecież jest uznawany za najbardziej, w cudzysłowie, dojrzałego doradcę prezydenta, ale nie ma wśród nich nikogo, kto powiedziałby prezydentowi Trumpowi: panie prezydencie, nie, albo dość, albo tak nie możemy. Nie ma nikogo takiego. Jeszcze jak do tego, kończąc ten wątek, jeszcze dołożymy taką ignorancję w wielu przypadkach, połączoną z arogancją i z przekonaniem o własnej wielkości wśród właśnie tych ludzi, którzy z Trumpem na co dzień rozmawiają i przekazują mu informacje, przekazują mu argumenty, no to niestety ten obraz wygląda tak, jak wygląda.
No właśnie, ja muszę ci powiedzieć, że kiedy jeszcze jakiś czas temu ludzie właśnie, czytałem takie opinie, kompletnie oszalał, to mówiłem, nie no, w tym szaleństwie jest metoda, tak jak powiedziałeś, bo moim zdaniem było bardzo proste. Jest rywalizacja chińsko-amerykańska, poszło łatwo w Wenezueli, przejęli ropę Wenezueli, no to teraz przejmą ropę Iranu i kiedy pojedzie Trump do Xi Jinpinga w kwietniu, by mieli się spotkać, powie: słuchaj, może ty masz minerały ziem rzadkich, ale ja mam połowę ropy świata. Arabską, irańską, wenezuelską i amerykańską.
Trzymał kozak tatarzyna.
No właśnie, wydawało mi się, że taki jest plan, że to tak naprawdę chodzi o tą ropę. Ale z drugiej strony, w ostatnich dniach, w tym tygodniu, który minął, czytałem, słuchaj, o jego słowa na F w jego wpisach, wyzywanie tych Irańczyków, pewnie widzieli, no, ten tweet, który zmroził nas wszystkich 2 czy 3 dni temu, dziś w nocy umrze cywilizacja, miota się od jakichś uczuć euforii po jakąś skrajną agresję. Nie wiem, wiesz, zaczynam się zastanawiać, czy rzeczywiście przypadkiem nie stracił kontroli nad tym wszystkim.
No, pojawiają się takie pogłoski, że część kongresmenów, senatorów, oczywiście głównie Partii Demokratycznej, myśli o tym, żeby zastosować tak zwaną 25. poprawkę do Konstytucji, która mówi o tym, że jeżeli ktoś jest niedysponowany, mówiąc krótko, mentalnie do sprawowania tego urzędu, to także może z tego urzędu zostać usunięty. Oczywiście, no, przynajmniej w tej kadencji kongresu taka operacja nie będzie możliwa, ale zbliżają się wielkimi krokami wybory cząstkowe do Izby Reprezentantów i do Senatu, które mogą być, cała Izba Reprezentantów będzie wybierana i, jeśli dobrze pamiętam, 1/3 Senatu, no, mogą być kluczowe z punktu widzenia dalszego sprawowania władzy przez Donalda Trumpa. Ja często żartuję sobie podczas różnych wystąpień publicznych, że kadencja każdego amerykańskiego prezydenta należy do najkrótszych w świecie. Dlatego, że zazwyczaj kończy się po 2 latach, a nie po 4 latach, właśnie wraz z utratą władzy przez partię reprezentowaną przez prezydenta właśnie w kongresie. I w tym momencie kongres doprowadza do sytuacji, w której prezydent jest de facto sparaliżowany. A szczególnie w sprawach zagranicznych. Już i tak oczywiście prezydent działa gdzieś tam na granicy prawa.
Właśnie chciałem powiedzieć, że ta wojna została wywołana bez aprobaty kongresu.
No tak, jak kilka też poprzednich. Tutaj oczywiście prezydent ma wiele furtek, które może sobie otwierać i ma wybitnych prawników, którzy uzasadnią każdą taką decyzję. I powtórzę, nie jest to, znaczy jest to w pewnym sensie, może być powód do impeachmentu, czyli do odsunięcia go od władzy. Natomiast na pewno pod względem prawnym, technicznym, dzisiaj nie jest to możliwe.
No dobrze, to porozmawiamy o samej wojnie w Iranie, która ma takie wrażenie, że może przechodzić rozmaite fazy. Raz eskalacja, raz jakieś rozejmy, jakieś przerwy, bo bardzo łatwo tą wojnę było rozpocząć, a trudno zakończyć będzie jakimś satysfakcjonującym obie strony, długofalowym oczywiście porozumieniem, ale w tym tekście New York Timesa, Vance, ale z innych źródeł wynika, że CIA, że armia, że wszyscy jednak mówili, panie prezydencie, to jest bardzo ryzykowne. Mogą zamknąć cieśninę, mogą uderzać dronami w naszych sojuszników i w nasze cele. A Trump, miał wrażenie, wiesz, wierzył w taką swoją szczęśliwą gwiazdę. Może zachłysnął się tą Wenezuelą.
Tak, dobrze, że o niej wspomniałeś, dlatego że prezydent Trump sam wraca do tego uprowadzenia Nicolasa Maduro, czyli prezydenta Wenezueli, uznając, że w każdym innym przypadku i w każdej innej części globu będzie podobnie. Kiedy się zastosuje odpowiednie środki, potęga militarna Ameryki jest bezdyskusyjna, więc jeżeli udało się obalić prezydenta Wenezueli, to jakim problemem jest obalenie reżimu w Iranie? I tutaj wrócę do mojego argumentu o dosyć, mówiąc obrazowo, płytkiej wiedzy i samego prezydenta Trumpa i jego najbliższych doradców na temat współczesnego świata. No, porównywanie oczywiście Wenezueli z Iranem nie ma kompletnie żadnego sensu. Dodajmy do tego te buńczuczne zapowiedzi prezydenta Trumpa, który podczas tego pierwszego wystąpienia 28 lutego mówił o tym, że de facto nawoływał naród irański do powstania, do obalenia tego reżimu. Wolność jest na wyciągnięcie ręki, przypomnę jego słowa.
Make Iran great again.
Po czym dosyć szybko o tym narodzie irańskim, umęczonym, represjonowanym, poddanym brutalnym represjom ze strony teokratycznego reżimu, no trochę o nim zapomniał. Mało tego, w kilku tweetach, czy też postach, o których ty też wspominałeś, zaczął używać takich sformułowań, które mogły być obraźliwe właśnie dla tego narodu, nie dla reżimu, nie dla ajatollahów, ale właśnie dla zwykłych Irańczyków. Ja zauważyłem i skomentowałem nawet jeden z tweetów, gdzie pozwolił sobie na sformułowanie praise be to Allah. To tak jakby oskarżając o coś jakiś katolicki czy chrześcijański reżim, napisał, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus albo coś w tym stylu.
A ma sojuszników w regionie też muzułmańskim.
Właśnie do tego zmierzam, że było to wyjątkowo obraźliwe używanie w takim kpiącym tonie, drwiącym tego sformułowania, nie tylko dla samych Irańczyków, ale także, czyli dla szyitów, ale także dla sunnitów, którzy, jak słusznie zauważyłeś, są sojusznikami Stanów Zjednoczonych w regionie. Także pod względem retorycznym, narracyjnym, werbalnym, niektóre rzeczy, które pisze prezydent Trump i słowa, których używa, są absolutnie zdumiewające.
To prawda. Marku, wspomniałeś o tym pierwszych celach operacji, które wyznaczał Trump pierwszego dnia zero, bym tak powiedział, kiedy wystąpił w białej czapce z orędziem dla narodu. Oglądałem to i powiedział, no właśnie, że to jest operacja wyzwoleńcza, walczymy z reżimem i to jest dla was wybiła godzina wolności, Irańczycy łapcie za broń. Potem, kiedy się to nie udało dokonać szybkiej zmiany reżimu, nie doszło do żadnej rewolucji, rozpoczęli Amerykanie uderzenia w infrastrukturę krytyczną, między innymi ten most słynny B1 zniszczyli, pozwolili też Izraelczykom bić po elektrowniach. Trump też groził, że zniszczy wszystkie elektrownie, wszystkie mosty. Czy mi się tylko wydaje, czy kiedy Trump nie osiągnął swoich celów, to zaczął przyjmować takie cele Izraela, któremu mam wrażenie, że zależało po prostu na jednej wielkiej demolce?
Od początku realizuję cele rządu premiera Netanyahu. Ja dzisiaj, szperając w moich dawnych tekstach, wyciągnąłem tekst, który napisałem 5 marca, czyli raptem tydzień po rozpoczęciu tej operacji, gdzie napisałem, że tak naprawdę do tej operacji, do tej wojny popchnął prezydenta Trumpa premier Netanyahu.
To ogon kręci psem?
Po części tak. Nie było w przeszłości chyba takiej sytuacji, w której jakikolwiek rząd izraelski miałby aż tak solidnego, tak lojalnego sojusznika w Białym Domu i to sojusznika, który z kolei ma 100% zaufanie do właśnie premiera Netanyahu. Nie chodzi tutaj wyłącznie o jakby kwestię pewnej tożsamych poglądów na to, co dzieje się, czy powinno się dziać na Bliskim Wschodzie, na do jakiego stopnia i samo istnienie państwa izraelskiego jest zagrożone, o czym od wielu lat mówi premier Netanyahu, bardzo często używając sformułowania drugi holokaust i nawiązując do programu nuklearnego Iranu. Nie ukrywam, że po części oczywiście miał w tym, co mówił, dużo racji. Natomiast jak pamiętamy, za pierwszej kadencji prezydenta Trumpa miał z nim bardzo dobre relacje. Między innymi dlatego prezydent Trump się wycofał ze słynnego porozumienia z Iranem, JCPOA. Znaczy wycofał Stany Zjednoczone.
To jest to porozumienie zawarte przez Obamę.
Tak jest, w roku 2015. To działo się w czasie pierwszej kadencji prezydenta Trumpa. W czasie pierwszej kadencji też, przypomnę, uznał Jerozolimy za stolicę Izraela, jak również uznał suwerenność Izraela nad wzgórzami Golan i tak dalej. Kilka kroków podjął, które no, najwyraźniej były bardzo po myśli premiera Netanyahu i państwa izraelskiego. I to jest po prostu kolejny element całej tej układanki. W międzyczasie mieliśmy przerwę na rządy Joe Bidena i już te relacje, jak pamiętasz, nie były aż takie słodkie i różowe. I cały czas wracał temat najgorętszy, kiedy do władzy dochodzili demokraci w Stanach Zjednoczonych, czyli nielegalne osiedla żydowskie na zachodnim brzegu. O czym często gdzieś są te informacje i ten temat jako taki spychany przez choćby właśnie operacje zbrojne Izraela, czy to w Iranie, czy w Libanie, ale to jest absolutnie kluczowa kwestia, jeśli chodzi o politykę wewnętrzną Izraela, ale także o relacje ze Stanami Zjednoczonymi. I zwróć uwagę, że w przeciwieństwie do właśnie administracji Baracka Obamy, później administracji Joe Bidena, administracja Trumpa, ta pierwsza i ta druga, przymyka oko na to, co się dzieje na zachodnim brzegu, nie tylko na rozbudowę gwałtowną. Dzisiaj wydano kolejne pozwolenia jakiejś masowej skali.
34 nowe osiedla.
Ale także na brutalność niekłamaną i potwierdzoną wielokrotnie właśnie samych osadników. Tam dochodzi regularnie do starć, dochodzi do osadnicy żydowscy podpalają gaje oliwne należące do palestyńskich mieszkańców. Oczywiście Palestyńczycy nie zostają dłużni i nakręca się ta spirala. Natomiast w momencie, kiedy rzeczywiście amerykańska administracja na to nie reaguje, co, przypomnę raz jeszcze, robiła i administracja Obamy, i administracja Bidena, no to Izraelczycy czują się pod tym względem bezkarni.
A wytłumacz mi, jak byłeś ambasadorem w Izraelu, polska ambasada w Tel Awiwie jest ambasadą dla samego Izraela,
tak
czy
jest.
Również dla terytorium...
Jest też całe przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej mieszczące się w Ramallach.
Ale ono tobie podlegało?
Nie.
Nie, to jest
nie.
Osobna placówka tak dyplomatyczna.
Dlatego też to opowiem, to krótka dygresja, dwie historie. Mianowicie nigdy nie byłem w Strefie Gazy. Byłem na granicy ze Strefą Gazy, w terminalu, przez który wtedy jeszcze przetaczały się konwoje z pomocą humanitarną. Też robi to ogromne wrażenie. Rozmawiałem oczywiście z wieloma ludźmi, także przedstawicielami izraelskiej lewicy, bardzo zatroskanymi tym, co już wtedy działo się w Strefie Gazy. Już nie wspomniałem o tym, co dzieje się dzisiaj. Natomiast nigdy w Strefie Gazy samej nie byłem. Byłem oczywiście na zachodnim brzegu, byłem w Ramallach. Natomiast też tutaj ostatnia ciekawa anegdota, mianowicie nie zwiedziłem wzgórza świątynnego, w przeciwieństwie do mojej żony, która miała taką okazję, więc bardzo jej tego zazdroszczę. Przemek Czyż, który był wtedy właśnie stałym przedstawicielem Polski w autonomii palestyńskiej, zorganizował taką wycieczkę w kameralnym gronie, ale ja uznałem, że no, byłoby to niezręczne dyplomatycznie z mojego punktu widzenia, żeby ambasador RP w Izraelu pojawiał się na wzgórzu świątyni. Nie wywołałoby to pewnie jakiegoś wielkiego skandalu dyplomatycznego, ale ja sam pewnie bym się z tym nie najlepiej czuł.
No dobrze. Okej, to teraz wróćmy jeszcze do tego olbrzymiego wpływu Izraela na szczególnie tego prezydenta, ale to nie jest tajemnicą, że na inne rządy amerykańskie również. Powiedz mi, dlaczego?
Dlaczego taki wpływ?
Oczywiście, bo wiem, że to jest pytanie na osobną w ogóle rozmowę, prawda? Ale tak myślę, że to ludzi bardzo intryguje, a twoje spojrzenie, byłeś w Waszyngtonie, byłeś w Tel Awiwie jako ambasador, no to ciekawi mnie bardzo, jak ty to widzisz.
Zacznę od tego, oczywiście możemy snuć różne teorie spiskowe, natomiast zacznę od tego, że system wyborczy w Stanach Zjednoczonych wymusza na politykach dbanie o mniejszości. Dlatego, że to jest to system, w którym głosowania odbywają się w Stanach, w dystryktach wyborczych. Nie ma list partyjnych, tak jak w Polsce na przykład. Więc za każdym razem, kiedy mamy do czynienia z politykiem, który stara się o elekcję czy też reelekcję w jakimś dystrykcie, w którym ma znaczącą mniejszość, a ona nawet nie musi być zbyt duża, ale ta rywalizacja jest czasami tak ostra, że kilka tysięcy głosów wystarcza, żeby zdobyć mandat. Joe Biden, wspomniany tutaj kilkakrotnie, lubuje się w tego typu opowieściach, opowiada między innymi o tym, że jak pierwszy raz startował, nie wiem, 200 lat temu chyba na stanowisko senatora, to startował w Delaware, w swoim rodzinnym stanie i miał w swoim dystrykcie, w swoim okręgu wyborczym dosyć sporą Polonię, o którą bardzo musiał dbać i właśnie wygrał tam różnicą minimalną, jeśli chodzi o liczbę głosów i zawsze opowiadał, że od tego czasu zyskał pseudonim Bideński. Ja już tę anegdotę od niego samego kilka razy słyszałem. Jedna z jego ulubionych opowieści. Ale wracając do tego ani innego systemu wyborczego, politycznego, to w momencie, kiedy dany polityk demokratyczny czy republikański ma na przykład społeczność żydowską w swoim okręgu wyborczym, no to musi oczywiście o tę społeczność i o tych wyborców zadbać. I stąd takie, a nie inne deklaracje czy stanowisko w kwestiach związanych z Izraelem jako takim, prawda, i z polityką bliskowschodnią Stanów Zjednoczonych. Zdecydowana większość oczywiście amerykańskich polityków nie ma odwagi na to, żeby krytykować czy to premiera Netanyahu, czy inne poprzednie rządy izraelskie w tej czy innej kwestii, czy to będzie rozbudowa nielegalnych osiedli na zachodnim brzegu, czy to będzie właśnie polityka Izraela wobec Hamasu czy Hezbollahu. I to są uwarunkowania, które no, pętają ręce tak naprawdę wielu amerykańskim politykom. Drugi element to taki, że ja często narzekałem na to mniej publicznie, a bardziej w prywatnych rozmowach, że bardzo żałuję, że nasza Polonia, nasza diaspora nie jest tak aktywna politycznie jak choćby diaspora żydowska właśnie, włoska, irlandzka, czy nawet grecka, czy ormiańska. Jesteśmy od nich dużo słabsi. Między innymi dlatego, że Polacy w Stanach Zjednoczonych no, nie bardzo angażują się politycznie, nie są aktywni. Kiedyś pamiętam, mieliśmy wizytę ministra Raua, poprzedniego ministra spraw zagranicznych w Waszyngtonie, gdzie on spotkał się w rezydencji podczas przyjęcia z przedstawicielami Polonii i właśnie większość swojego przemówienia poświęcił na próbę aktywizacji.
Stwórzcie własne lobby, tak?
Tak, chodźcie na spotkania wyborcze, zadawajcie trudne pytania swoim przedstawicielom, kandydatom, czy to partii republikańskiej, czy to partii demokratycznej. A kolejna, trzecia już chyba strona medalu jest taka, że no, mówiąc brutalnie, nasza diaspora nie jest tak zamożna jak diaspory innych narodów. Diaspora żydowska oczywiście nie tylko jest bardziej aktywna politycznie, ale właśnie ma, mówiąc brutalnie, większe środki na to, żeby sponsorować kampanie wyborcze poszczególnych kandydatów. Nawet, oczywiście w dużej mierze wynika to z zamożności, natomiast także z pewnej tradycji która ma swoje korzenie religijne, znaczy darowizny, jak doskonale wiesz, w judaizmie, w tym świecie i wśród tej diaspory są czymś naturalnym, oczywistym, a nawet wskazanym. Nawet jeżeli chodzi o darowizny na cele polityczne. Więc jakby kulturowo i mentalnie łatwiej jest uprawiać tego typu lobbying. Mówię tutaj, nawet nie używam tego słowa w sensie pejoratywnym, bo na tym, nie, powtórzę po raz trzeci, na tym polega amerykańska polityka. W przypadku diaspory żydowskiej jest dużo łatwiejsza niż w przypadku choćby Polonii.
Oczywiście, no tak, ale to wiesz, od czasów wydania książki Mesheimera i Wolta, słynnej o lobby, chyba nie jest to jakąś wielką tajemnicą, że to jest bardzo mocna grupa nacisku. Jak jesteś proizraelski, to dostaniesz kasę na kampanię. Jak jesteś antyizraelski, propalestyński, to nie będzie pieniędzy i również mogą zadzwonić do twoich wyborców i powiedzieć, że jesteś antysemitą.
Tak, jest też inna kwestia. Ja oczywiście z racji tej, że wcześniej byłem ambasadorem Izraelu, więc miałem też bardzo głębokie, intensywne kontakty właśnie z tamtejszą diasporą żydowską, z najrozmaitszymi organizacjami żydowskimi. I muszę powiedzieć, że te relacje układały się bardzo dobrze, dlatego że oni mnie słuchali. Znaczy, miałem oczywiście im wiele do powiedzenia, ale słuchali z zaciekawieniem. Nie wiem, na ilu z nich udało mi się przekonać do naszych racji, między innymi w kontekście naszych sporów historycznych z Izraelem właśnie, a nie z diasporą żydowską w Stanach Zjednoczonych. Ale zmierzam do tego, że w tym szeregu organizacji żydowskich w Stanach Zjednoczonych, bo jest ich niemało, w przeciwieństwie choćby właśnie do Polonii, jest pewna jednomyślność, jeśli chodzi o obronę interesów Izraela, czyli ich jakby, nie wiem, mówiąc skrótowo, państwa macierzystego, prawda? I wyobraź sobie, że no nigdy tak naprawdę, mimo że na przykład jest duża część diaspory żydowskiej o lewicowych poglądach progresywnych, tak zwana J Street, która no pozwala sobie często na krytykę, no szczególnie rządu premiera Benjamina Netanyahu. Natomiast wśród tych najważniejszych, najbardziej kluczowych, najbardziej wpływowych organizacji żydowskich, czy to będzie AIPAC, czy to będzie American Jewish Committee, czyli to będzie Światowy Kongres Żydowski, jest pewnego rodzaju jednomyślność w co najmniej kilku obszarach. Rzeczywiście zagrożenie egzystencjalne dla państwa izraelskiego ze strony Iranu czy organizacji terrorystycznych, narastający antysemityzm w świecie, tutaj nie ma absolutnie żadnych wątpliwości i wszystkie te organizacje mówią jednym głosem, wiadomo jakim, co zresztą mnie nie dziwi, i zagrożenie światowym terroryzmem. Także nie tylko Hezbollah i Hamas, ale też jak, to był zresztą argument, który bardzo często pojawiał się w ich ustach, że to jest zagrożenie cywilizacyjne, że my jako przedstawiciele kultury, cywilizacji judeo-chrześcijańskiej powinniśmy stawiać czoła islamskiemu terroryzmowi. To był argument, który bardzo często słyszałem z ust także amerykańskich Żydów.
Ciekawe, ciekawe. No dobrze, Marku, bo do czego zmierzam? Dużo myślałem o tym ostatnio, bo nawet ten tekst New York Timesa, ale inne artykuły, które pokazują kulisy tej decyzji, pokazuje, że Netanyahu był tym, tak jak mówisz, który pchnął Trumpa na tą wojnę. Pokazał mu jakieś slajdy, pisze New York Times. Wspaniałe, jak on obala reżim i staje się bohaterem po 3 dniach. Wszystko poszło nie tak, jak Netanyahu to sprzedał. Wojna się trwała, czy też trwa, bo za czym, co z tego jeszcze wyniknie, kilka tygodni, cieśnina Ormuz zablokowana, olbrzymie problemy, koszmarne koszta, ludzie giną. I teraz powiedz, czy jak już opadnie kurz bitewny, to czy przyjdzie twoim zdaniem w amerykańskich elitach, nie mówię o Trumpie, no tu trudno mi sobie to wyobrazić, on raczej się nie przyznaje do błędów, że może jednak to nie jest dobry pomysł, żeby realizować politykę Izraela, nawet jeżeli ona jest wbrew interesom amerykańskim.
To nie tylko
czy
chodzi
o siła tego lobby zmniejszy się, czy zwiększy po tej wojnie?
Może się zmniejszyć z tego powodu, że za każdym razem, kiedy premier Netanyahu wyraża się ciepło na temat prezydenta Trumpa i jego działań w regionie, to tak naprawdę robi mu niedźwiedzią przysługę. Według ostatnich badań, które kilka dni temu się ukazały, sondażu przeprowadzonego przez taką prestiżową jednak agencję Pew Research, wynika, że 60% Amerykanów ma negatywne zdanie na temat Izraela i polityki prowadzonej przez państwo żydowskie dzisiaj, szczególnie na Bliskim Wschodzie. I po raz drugi, kilka miesięcy temu podobne badanie przeprowadzono i wtedy po raz pierwszy w historii te wskaźniki się, znaczy te linie się przecięły. I wtedy, jeśli dobrze pamiętam, po raz pierwszy 56% było respondentów było, powiedzmy, zniesmaczonych polityką Izraela. Rośnie ten odsetek.
Szczególnie wśród młodych ludzi, co jest niepokojące dla Izraela.
Szczególnie wśród młodych ludzi. Więc kiedy się spojrzy na tendencje społeczne, kiedy się spojrzy na te wszystkie obrazy, no niezbyt przyjemne, mówiąc najdelikatniej, które dopływają do nas, czy to ze Strefy Gazy, czy dzisiaj z południowego Libanu, gdzie armia izraelska wysadza w powietrze całe wioski, no to nic dziwnego, że te nastroje się zmieniają, nie tylko w Europie, gdzie są już w ogóle katastrofa wizerunkowa dla Izraela, ale także w Stanach Zjednoczonych. Więc jeżeli te nastroje się będą zmieniać w dalszym ciągu i będą podążały w tym kierunku, no to oczywiście tym samym ten, jak wspominałeś, lobbying i te wpływy nie tylko samego premiera Netanyahu i polityków izraelskich, ale właśnie diaspory żydowskiej w Stanach Zjednoczonych, no mogą się też zmniejszać. To będzie problem i dla republikanów, i dla konserwatystów izraelskich.
Dobrze, to może w takim razie to była ostatnia szansa, ostatnie okno możliwości, żeby Amerykę napuścić na Iran z perspektywy Bibiego.
Dlatego, no tutaj zmierzamy jakby do clue, prawda? Że dlatego Netanyahu tak bardzo zależało na tym, żeby jeszcze przed końcem drugiej kadencji prezydenta Trumpa rozwiązać ostatecznie, że nie jest najszczęśliwsze sformułowanie historyczne, ale rozwiązać ostatecznie problem zagrożenia egzystencjalnego dla Izraela, czyli obalić reżim irański i raz na zawsze, że tak powiem, otoczyć pewną bańką bezpieczeństwa Izrael. I widać wyraźnie, że jakby mamy tutaj do czynienia z trzema elementami. Strefa Gazy, szczególnie po 7 października 2023 roku, już jakby, mówiąc brutalnie, w cudzysłowie, wyczyszczona. Południe Libanu, gdzie Hezbollah, i trudno tutaj się kłócić z Izraelczykami, którzy twierdzą, że Hezbollah oczywiście tam gromadził swój arsenał rakietowy, idący w tysiące rakiet, umieszczanych w domach prywatnych, w szkołach, w szpitalach, w miejscach publicznych. Stąd ta brutalna dzisiaj akcja Izraela, armii izraelskiej w południowym Libanie, bombardowania Bejrutu, to jest drugi element. No i trzeci element to Iran. Najtrudniejszy oczywiście, bo w momencie, kiedy dochodzimy do sytuacji, że obie strony zasiadają do stołu negocjacji, no, ja się nie dziwię, że dobiegają z Jerozolimy głosy oburzenia i wściekłości wręcz i poczucia, że Amerykanie, mówiąc kolokwialnie, wystawili Izraelczyków dzisiaj do wiatru, wznawiając negocjacje z Iranem. Ale w momencie, kiedy tak naprawdę nie obalono reżimu i wiele z tych osób, polityków irańskich, przywódców, którzy jednak byli w najbliższym otoczeniu duchowego przywódcy Alego Chameneiego i sprawowali władzę brutalnie i krwawo w Iranie, u tej władzy pozostali. To z nimi, z nikim innym Amerykanie nie będą teraz rozmawiać. Więc nic dziwnego, że Izraelczycy specjalnie tym nie są zachwyceni, bo wiedzą, że może dojść do kolejnego porozumienia, które paradoksalnie może być dużo gorsze z punktu widzenia Ameryki i Izraela niż to, z którego się prezydent Trump, z którego się prezydent Trump kilka lat temu wycofał. Więc dla Izraela to nie są dobre wieści.
A czy powiedz mi, gdyby nastąpiła teraz zmiana, po Trumpie przyszedłby jakiś, na przykład ktoś w stylu obecnego mera Nowego Jorku i poszłoby w drugą stronę.
On nie urodził się w Stanach Zjednoczonych, więc trudno mu byłoby
ktoś startować. Ktoś w rodzaju.
Gavin Newsom, gubernator Kalifornii, mógłby zostać nowym prezydentem.
Robią komisję śledczą do spraw zbadania wpływów izraelskiego lobby w amerykańskim Departamencie Stanu, Pentagonie i Białym Domu. Robią wielką aferę. W komisji zasiada Mishajem Rezoltem i z Carlsonem, który już się żartuje w tej chwili, i na przykład kompletnie porzucają Izrael. Mówią, słuchajcie, takie miny nas wkopaliście, dosyć. Czy Izrael sobie poradzi bez Ameryki?
Nie sądzę, żeby doszło do takiego scenariusza, czyli stworzenia komisji śledczej, chociaż tego typu komisje badające różne nieczyste sprawki poprzednich prezydentów, zwłaszcza jeśli chodzi o interwencje zbrojne za granicami, oczywiście w kongresie funkcjonowały. Choćby jeśli chodzi o tortury, które stosowali Amerykanie w Afganistanie na przykład. Natomiast nie sądzę, żeby powstała komisja do zbadania wpływów żydowskich w amerykańskiej polityce. No wiadomo, czym to by się skończyło.
Pachnie brzydko,
jakimi oskarżeniami. Nic dziwnego. Natomiast może dojść do powstania komisji, która zbada właśnie jakby proces dochodzenia do decyzji o interwencji zbrojnej przeciwko Iranowi. I tutaj oczywiście różne rzeczy mogą wyjść na wierzch. Wpływy tych czy innych lobbystów, bo to nie musi być lobbying wyłącznie diaspory żydowskiej, to może być lobbying ze strony tak zwanych big techów, wielkich firm technologicznych.
Albo tych protestantów, którzy wspierają.
Przemysłu zbrojeniowego. Właśnie, te wszystkie kościoły ewangelikalne w Stanach Zjednoczonych, także bardzo wpływowe i także wspierające od dekad Izrael jako państwo, podbudowując to oczywiście argumentami stricte religijnymi, czy wręcz po prostu biblijnymi, no to jest też kolejna grupa, z którą szczególnie republikanie, konserwatyści amerykańscy muszą się liczyć. Czy Ameryka całkowicie odwróci się od Izraela? Nie sądzę. Natomiast gdyby okazało się, że republikanie tracą większość w kongresie, czyli i w Izbie Reprezentantów i w Senacie, do czego może dojść już jesienią tego roku, a za dwa lata niespełna stracą też władzę w Białym Domu i pojawi się w nim właśnie demokratyczny prezydent, na przykład Gavin Newsom, no to rzeczywiście Izraelczycy mogą oczekiwać zmiany, może nie bardzo gwałtownej, ale przynajmniej postawienia przez nową administrację iluś tam warunków. Pod tytułem: dobrze, będziemy nadal wam dostarczyć rakiety do systemów żelaznej kopuły, tak zwanej, rakiet Patriot, ale warunki nasze są następujące. Na przykład dotyczące właśnie rozbudowy, czy też zatrzymania rozbudowy osiedli na zachodnim brzegu. I takich warunków można sobie oczywiście wyobrazić dużo więcej i myślę, że może do tego dojść. Nie dojdzie do całkowitego załamania relacji amerykańsko-izraelskich, ale na pewno te relacje będą się układały w takim otoczeniu, w takich okolicznościach, które będą dużo trudniejsze do nawigowania dla rządu, czy to premiera Netanyahu, czy jednego z jego następców.
Dobrze, ale czysto hipotetycznie. Gdyby Ameryka porzuciła Izrael, ja też zgadzam się z tobą w 100%, to się nie stanie. Czy Izrael potrafiłby sobie poradzić bez Ameryki? Dotykamy tu, wiesz, bardzo delikatnej sprawy, bo cała ideologia sionistyczna zakładała to, że wreszcie jak założymy swoje własne państwo, będziemy niezależni od innych, będziemy samowystarczalni, własne siły zbrojne, własny przemysł, własna myśl technologiczna. No bo wiesz, o to chodziło w całym tym pomyśle. A dzisiaj się okazuje, że Izrael jest uzależniony od amerykańskiej kroplówki pieniędzy, bomb i sprzętu wojskowego. Czy gdyby to
Amerykanie od wielu lat wspierają Izrael finansowo i militarnie. To jest około 3,8 miliardów dolarów rocznie przekazywanych właśnie na potrzeby zbrojeniowe Izraela. Izrael jest drugim takim krajem, który otrzymuje pomoc tak gigantyczną. Tym pierwszym jest Egipt oczywiście, po części też Jordania, natomiast Izrael oczywiście najbardziej na tym korzysta. Ja pamiętam taką sytuację sprzed, jeśli dobrze pamiętam, 2 czy 3 lat, kiedy doszło do kolejnej eskalacji, ileś tam tysięcy rakiet poleciało ze Strefy Gazy w kierunku Izraela. I był taki moment, kiedy Izraelczycy zaczęli w dosyć szybkim tempie tracić właśnie swoje zdolności, no bo zaczęli się wystrzeliwać z rakiet Patriot, które stanowią jakby ten rdzeń systemu żelaznej kopuły. No i pojawił się problem, ponieważ wstrzymano, zablokowano, demokratyczni kongresmeni wstrzymali dostarczenie kolejnej partii Patriotów, bo mieli takie prerogatywy, takie możliwości w kongresie, właśnie dla Izraela. I przez, nie pamiętam już, czy trwało to 2 czy 3 tygodnie, czy miesiąc, w końcu ta blokada została zniesiona, ale w tym okresie 3 tygodni, czy też miesiąca, pamiętam, że Izraelczycy byli przerażeni. Byli przerażeni, no bo oczywiście pamiętajmy, przypomnijmy, że system żelaznej kopuły jest wyjątkowo skuteczny. Ten odsetek zestrzelonych rakiet przeciwnika sięgał w szczycie 96%. No i brak tego typu rakiet, domyślamy się, co by oznaczał dla Izraela.
Marku, jeszcze zanim przejdziemy do kwestii NATO, bo to nas chyba najbardziej interesuje i tego, co Trump mówi o NATO i co robi, to jeszcze jedna rzecz. Joe Kent, znany ci doskonale, ten szef Departamentu do Spraw Walki z Terroryzmem, który się podał do dymisji w proteście przeciwko tej wojnie, parę dni temu napisał na na swoim mediach społecznościowych, chyba w portalu X, no że przede wszystkim, no to już obgadaliśmy, że żeby powstrzymać Izrael, to jest bardzo prosty sposób, przestać im dawać bomby po prostu, ale druga rzecz mnie bardzo zaintrygowała. Otóż on powiedział, że Trump mówi właśnie o możliwości wycofania Ameryki z NATO i będzie się coraz bardziej dystansowała Ameryka od NATO, ponieważ Izrael jako kolejny cel dla swojej operacji wybrał Turcję i będzie próbował walczyć z Turcją i wtedy Ameryka...
A Turcja jest członkiem.
A członkiem jest, tak. Dlatego Ameryka będzie chciała, no może nie wyjść, ale na pewno rozluźnić swoje związki z NATO, żeby w momencie wybuchu wojny turecko-izraelskiej nie być zobowiązana do pomocy Turkom, tylko pomagać Izraelowi. Czy to uważasz za zwariowaną koncepcję spiskową, czy coś może być na rzecz?
Tyle teorii spiskowych wydawało nam się niemożliwych i absurdalnych w przeszłości, które się niestety zmaterializowały za rządów prezydenta Trumpa, więc naprawdę niczego nie można wykluczyć, szczególnie, że bardzo dobrze, że wspomniałeś ten wątek turecki, dlatego że w ostatnich dniach w mediach izraelskich pojawiały się i teksty, i wypowiedzi dziwne, budzące niepokój, zastanawiające właśnie na temat rywalizacji izraelsko-tureckiej w regionie, oprócz Iranu, który jest nadal takim bezpośrednim, namacalnym zagrożeniem dla istnienia państwa izraelskiego, to ten konflikt z Turcją się tlił od wielu lat. Ja przypomnę, wiele lat temu, pamiętasz być może taką historię, kiedy statek z aktywistami podpłynął do Strefy Gazy.
Mavi Marmara.
Tak jest, pamiętna. Turecki, tam doszło do interwencji izraelskich komandosów. To był pierwszy taki bardzo poważny kryzys w relacjach między Jerozolimą i Ankarą. Potem doszło do władzy prezydenta Recep'a Tayyipa Erdoğana. Ten kryzys się zaognił, pogłębił, no bo mamy do czynienia z politykiem, który sam jest konserwatystą, ale muzułmański, więc to jest dodatkowy w tym laickim kraju, formalnie i teoretycznie, jakim jest Turcja, więc to był dodatkowy element, który sprawił, że te dwa kraje znalazły się na kursie kolizyjnym. No i potem zdaje się, że sam Erdoğan specjalną sympatią Netanyahu nie darzy i wzajemnie, także tutaj te osobiste animozje także odgrywają ogromną rolę. Przypomnę, że Erdoğan wielokrotnie nazywał Netanyahu nowym Hitlerem.
I odwrotnie
Netanyahu
chyba.
Nie, tak, Netanyahu nie pozostawał dłużny. Natomiast mówiąc poważnie, to jest bardzo niepokojący kierunek i bardzo niepokojące głosy, które dopływają z Izraela. Dwa dni temu bodajże w Jerusalem Post, czyli jednym z najpoważniejszych anglojęzycznych dzienników w Izraelu, pojawił się właśnie taki tekst, nie sugerujący wprost, że należy się rozprawić z reżimem Erdoğana w Ankarze, ale insynuujący, że być może to jest kolejne zadanie do wykonania, powstrzymanie Turcji przed ekspansją na Bliskim Wschodzie.
Turcja następna. To jest takie hasło, które często słyszymy.
Mam nadzieję, że nie.
Bo wiesz, bo ja muszę ci powiedzieć lekko polemicznie z tym, co powiedziałeś. Znaczy, ja uważam, że Iran no, był jakimś hipotetycznym zagrożeniem dla Izraela, ale Izrael bardzo realistycznym dla Iranu, bo to zawsze Izrael rozpoczyna wszystkie bombardowania Iranu, a nie odwrotnie. I wydaje mi się, jestem akurat bliski tego poglądu, że wiesz, to jest taka stara doktryna, jeszcze z czasów Ben-Guriona, Moshe Dayana, tych twórców państwa Izrael, że Izrael musi być hegemonem, czy też mieć przewagę nad innymi państwami. I zawsze jak jakieś państwo regionu zaczyna rosnąć w siłę i grozi tym, że przejmie tą hegemonię, no to Izrael po prostu stara się je rozwalić.
Jedno przypomnienie trochę świeższe, mianowicie kiedy Zjednoczone Emiraty Arabskie starały się o zakup F-35, już nie pamiętam liczby sztuk, ale Izrael gwałtownie zaprotestował, mimo że już wtedy utrzymywał relacje z Emiratami. Pamiętamy porozumienia abrahamowe i tak dalej. Zresztą polecam wszystkim bardzo dobrą książkę wspomnienia Yossi Cohena, czyli poprzedniego szefa Mossadu. Ona niestety nie została wydana po polsku, ale być może ktoś się pokusi na jej przetłumaczenie, kiedy on właśnie bardzo otwarcie i szczerze opowiada o tym, jakie świetne relacje utrzymywał ze swoimi kolegami ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ale wracając do tego wątku F-35...
To ci powiem tylko dobrze, bo wejdę w słowo, bo to wszystko się, drodzy Państwo, trochę splata. Zdradzę teraz, chociaż miałem to powiedzieć później, że byłeś moim szefem Rzeczpospolitej, bo jako wicenaczelny Rzeczpospolitej odpowiedziałeś za dział zagraniczny, w którym ja pracowałem. I któregoś dnia Marek Magierowski do mnie, drodzy państwo, dzwoni, mówi, jedź do Dubaju, opisz, co tam...
To ja nawet nie byłem w Dubaju, a ciebie wysyłałem do Dubaju.
Mnie? Opisz tam, co tam się dzieje w tym Dubaju, to było dawno, ale już ten Dubaj zaczynał się rozkręcać. Wysłałeś mnie do tego Dubaju, wysiadam na lotnisko w Dubaju, jadę do hotelu, a w lobby hotelowym Izraelczycy, cała gromada, krzyczą po hebrajsku, koszulki, I love Israel. Nawet ze dwóch, trzech było, wiesz, ortodoksów. Ja mówię, kurczę, czy ja jestem w państwie arabskim? Świetnie się to tam czuli.
Po podpisaniu porozumień abrahamowych w ciągu pierwszego miesiąca, jeśli dobrze pamiętam, 40 tysięcy izraelskich turystów poleciało do Emiratów. Ale wracając do F-35, wtedy właśnie Izraelczycy, sam Netanyahu bardzo ostro zareagował. Dlaczego? Dlatego, że tak jak wspomniałeś, ta hegemonia izraelska w regionie musi być utrzymana i temu służy między innymi magazyn w Dimonie, gdzie wiadomo, co Izraelczycy przechowują. Natomiast dlaczego Izrael tak gwałtownie i ostro zareagował na możliwość tego kontraktu? Dlatego, że Izrael obawia się, że owszem, podpiszemy porozumienie abrahamowe z tym czy innym krajem arabskim, muzułmańskim w regionie. Nasi turyści zaczną tam jeździć, wznowimy relacje i tak dalej. Ale kto nam zagwarantuje, że za 5, 10, 20 lat w tymże kraju, czy to będą Emiraty, czy to będzie Arabia Saudyjska, czy to będzie Kuwait, czy jakikolwiek inny kraj regionu, nie dojdą do władzy islamiści, to troszeczkę bardziej radykalni niż na przykład wahabici rządzący dzisiaj Arabią Saudyjską.
Oczywiście, wiesz.
I będą mieli do dyspozycji flotę F-35.
Flotę F-35. Ja zawsze, wiesz, słyszałem to wiele razy od ekspertów izraelskich, którzy mówili mi to otwartym tekstem, że w każdym segmencie oni chcą mieć przewagę. Śmigłowce musimy mieć najlepsze, myśliwce.
No
i wiesz, ja tak osobiście uważam, że Izrael nie dlatego nie chce dopuścić do tego, żeby Iran miał broń jądrową, bo się boi, że Iran w nich trzepnie tą atomówką, tylko że naruszona zostanie, będzie wtedy równowaga atomowa między tymi dwoma krajami i Izrael nie będzie mógł użyć w razie draki swojej broni atomowej. Moim zdaniem doktryna jest taka, że tylko my w regionie możemy mieć. To jest taki chyba, wydaje mi się, trop. I tutaj ta Turcja...
Jedno zdanie tylko tak, jedno zdanie na temat, czy cały region Bliskiego Wschodu, począwszy od Turcji, skończywszy wręcz na Afganistanie, od lat toczy się tam rywalizacja właśnie o utrzymanie pewnego balansu, równowagi. I równowaga na przykład dzisiaj między Arabią Saudyjską a Iranem, prawda? Czyli dwoma, szyicki reżim i sunnicki reżim tak naprawdę. Dwa kraje skłócone tam krótkimi okresami zbliżenia, ale dwa kraje, które tak naprawdę darzą siebie nienawiścią serdeczną i polityczną i religijną. Przypomnijmy, że kiedy po rewolucji islamskiej wybuchła wojna między Irakiem a Iranem, to w ramach utrzymywania pewnej równowagi, Amerykanie kogo wspierali wtedy? Saddama Husajna, którego kilkanaście lat później obalili. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Moglibyśmy tak wymieniać całą litanię tego typu starań właśnie o to, żeby utrzymać równowagę. I ta Turcja tutaj dokładnie do tej...
Tak, ona wisi nad Izraelem, wisi nad Cyprem.
Konfiguracji pasuje, właśnie.
Zwróć uwagę, Cypr, który jest kluczowy dla Izraela, tam przecież są przebazowane, nawet teraz, pasażerskie samoloty Elal tam stoją, żeby nie spadły na nie bomby na lotnisku Ben Guriona. Więc wiesz, to mi się po prostu wpisuje w taki, no zobacz, Nasser, Egipt Nassera też miał być takim hegemonem, Izrael go zniszczył. Teraz Iran, no to aż się prosi, żeby ta Turcja była następna. I teraz powiedz mi już, abstrahując od Amerykanów, no bo to wiemy, po której stronie Amerykanie by się opowiedzieli, a jak my mielibyśmy zareagować jako Polska?
Przepraszam, tak, ale z drugiej strony, wracając do tego balansu i równowagi, myślę, że Amerykanom, także republikanom, nie tylko demokratom, nie zależałoby na tym, żeby właśnie naruszyć ten balans w taki sposób, żeby bardzo mocno, w znaczący sposób osłabić Turcję i wzmocnić Izrael. Bo znów naruszyłoby to równowagę w regionie. Jak Polska się powinna zachować?
No właśnie. Wojna Izraela z Turcją, co robimy?
Odpowiedź jest bardzo prosta. Bronimy Turcji.
Ale przecież po stronie Izraela będą wyczyli Amerykanie. To strzelamy do Amerykanów?
Jeżeli Ameryka wyjdzie z NATO, ja nie sądzę, żeby ten scenariusz się zrealizował, ale załóżmy, że prezydent Trump będzie do tego dążył. A my w NATO pozostaniemy, to będzie nas obowiązywał artykuł 5 traktatu. Jeżeli Turcja też będzie w NATO, to naszym, za przeproszeniem, psim obowiązkiem będzie obrona Turcji. Koniec, kropka.
A Turcja broniłaby nas przed Rosją?
Czy Turcja broniłaby nas przed Rosją? Pamiętajmy, że ten artykuł 5 niestety, wbrew powszechnie panującej opinii, nie stanowi o automatyzmie reakcji. poszczególnych członków. W wypadku ataku trzeciej strony, w tym wypadku Federacji Rosyjskiej na przykład, na Polskę czy na jeden z krajów bałtyckich. Czy Turcja by nas broniła fizycznie, militarnie, kinetycznie, jest takie ładne słowo, tego nie wiem. Myślę, że wspierałaby nas, mogłaby nas wspierać w inny sposób, wywiadowczo, politycznie, ale przypomnijmy sobie i pamiętajmy o tym, że to Turcja bez żadnych skrupułów zestrzeliła jeden z rosyjskich samolotów, który swego czasu, jeśli dobrze pamiętam, już jakieś 10 lat temu, naruszył przestrzeń powietrzną Turcji, co nie zdarzyło się żadnemu innemu, jeśli dobrze pamiętam, krajowi NATO. Właśnie Turcja to uczyniła, więc nie byłbym taki, z jednej strony nie byłbym wielkim optymistą, odpowiadając na twoje pytanie, czy Turcja obroniłaby nas przed Rosją, ale myślę, że na Turcję moglibyśmy w tym wypadku bardziej liczyć niż na wiele innych krajów europejskich.
Ja ci powiem anegdotę, jak zdawałem egzamin z historii XIX wieku na studiach, to wszedłem na egzamin i profesor mnie pyta, ile wojen toczyła Turcja z Rosją. Ja powiedziałem jedną. Dobrze.
Cały czas.
Non stop. Tam można wliczać, wiesz, 30, 40, kto to wie. Ale to była jedna wojna z Serbami, prawda? Oczywiście, że tak. To jest kluczowy rywal Rosji w basenie Morza Czarnego, co teraz też bardzo widać podczas tej rozgrywki. Marku, dwa pytania na koniec, zanim przejdziemy do pewnej niespodzianki, którą mam dla ciebie. To co z tym NATO będzie w wyniku tego wszystkiego? Trump jest politykiem, który wydaje się, że kierować bardzo mocno swoimi emocjami. On jest bardzo rozżalony, że NATO mu nie pomogło, że nie otworzyło ciśniny Ormus, że odwróciło się plecami, jak mówi. To był test i ten test oblaliście. Caroline Leavitt kilka dni temu powiedziała, że będzie rozmawiał z sekretarzem generalnym o wyjściu Ameryki z NATO. Czy ty myślisz, że to jest w ogóle możliwy scenariusz? Czy Trump może to zrobić? Jak to wygląda od strony proceduralnej?
Formalnie i proceduralnie to jest bardzo trudne. Tym bardziej, że 3 lata temu Senat przegłosował ustawę, która nakłada dodatkowe ograniczenia. Więc prezydent Stanów Zjednoczonych, niezależnie od tego, jak się nazywa, z jakiej partii pochodzi, nie może od tak własnoręcznie wyprowadzić Stanów Zjednoczonych z NATO. Natomiast politycznie i w sensie prawa międzynarodowego to jest bardzo skomplikowane. Natomiast w sensie militarnym już dużo prostsze. I też słyszeliśmy, czytaliśmy doniesienia, jeśli dobrze pamiętam, Wall Street Journal o tym, że prezydent Trump zamierza na razie ukarać tylko te kraje, które w jego mniemaniu niezbyt ochoczo wspierają Stany Zjednoczone na Bliskim Wschodzie i zbyt mało środków przeznaczają na własną obronność, przesuwając kontyngenty wojsk amerykańskich, które gdzieś tam stacjonują dzisiaj, do innych krajów. I Polska miałaby na tym skorzystać. Natomiast tutaj też bym przestrzegał przed hurra optymizmem i przyklaskiwaniem tego typu decyzją, ponieważ jeżeli się okaże, że na przykład kilka tysięcy dodatkowych żołnierzy amerykańskich zostanie przesuniętych do Polski, ale kilkadziesiąt tysięcy w sumie zniknie z Europy, to nie jest dobra wiadomość dla nas. Także Trump może podjąć pewne decyzje i kroki, które osłabią obecność, zmniejszą obecność amerykańską nie tylko w Europie, ale w ogóle na przykład struktura dowodzenia NATO. I to może być bardzo bolesne dla nas wszystkich.
Dobrze, jeden polityk kiedyś mówił, ale nie amerykański, o śmierci mózgowej NATO. Bo wiesz, tak na dobrą sprawę nie trzeba się
francuski
wycofywać.
Polityk.
Tak. Nie trzeba się wycofywać przecież. Wystarczy po prostu stwierdzić, że nas to wszystko nie interesuje. Przecież piąty artykuł nie zmusi nikogo do obrony. Po prostu może być taka rzeczywistość bez jakichś formalnych ruchów i zgód, wiesz, kongresu. I co w takim wypadku, jaki układ geopolityczny byś widział? Czy zacieśnianie więzów europejskich i tworzenie nowego bieguna siły, samodzielność strategiczna Europy i szukanie balansowania, nie wiem, w Chinach?
Piotrze, gdybyśmy mieli 20 lat czasu wolnego na to, żeby przygotować się do scenariusza, w którym Stany Zjednoczone opuszczają NATO i my musimy stworzyć coś w rodzaju NATO europejskiego plus Kanada, no to wtedy byłbym spokojniejszy. Natomiast my tyle czasu nie mamy. I naprawdę w kontekście tego, co się dzieje na Ukrainie, w kontekście rządów prezydenta Putina w Rosji, my mamy 3 lata tak naprawdę, żeby się przygotować do potencjalnego ataku hipotetycznego na razie, ale jednak bardzo prawdopodobnego Rosji na choćby właśnie kraje bałtyckie. To może być najpierw, to mogą być działania hybrydowe, tak jak w przypadku Ukrainy w 2014 roku. To mogą być różne active measures, jak piszą anglosascy autorzy opisujący to, co się działo w czasie zimnej wojny. A tutaj akurat w tym obszarze, w tej sferze Rosjanie są absolutnie niedoścignieni i mają w tym ogromne doświadczenie. Mamy zbyt mało czasu, żeby myśleć o tym, że uda nam się stworzyć zamiennik NATO bez Ameryki. Nie, w ciągu 3 lat na pewno nie. W ciągu 20 być może, co wymagałoby ogromnego wysiłku finansowego, mentalnego także, odbudowy przemysłu zbrojeniowego w Europie, a to niestety trwa. Ale zwróć uwagę, że no, kilka krajów europejskich bardzo poważnie przygotowuje się na taki scenariusz, tak krótkoterminowy, czy to Szwedzi, czy Finowie, czy Norwegowie, którzy są szczególnie na to wyczuleni, ale też Niemcy, którzy, jak wiesz, właśnie wprowadzili pewne ograniczenia, jeśli chodzi o możliwość opuszczania przez dorosłych mężczyzn terytorium Niemiec właśnie w takim kontekście, że być może już wkrótce trzeba będzie tych ludzi powołać do wojska.
No to nie masz chyba, że tak powiem, wesołych wniosków z tego wszystkiego. Czasu mało. Trump działa szybko, jest trochę nadpobudliwy. Wiesz, no nie wiem, martwi mnie to, bo takie bazowe ustawienie geopolityczne, bo wiesz, sojusz mocarstwa oceanicznego, takim jak jest Ameryka, z mocarstwami kontynentalnymi, to jest jakiś jednak ewenement, bo takie bazowe ustawienie geopolityczne to są mocarstwo anglosaskie z Rosją przeciwko kontynentowi. Napoleon, pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa, może wrócimy do tego. Był szczyt w Alasce, podobno według przecieków Washington Post bodajże, Trump chce zacieśniać kontakty z Putinem przeciwko Chinom. Może takie będzie
inne ułożenie. To jest oczywiście mrzonka i marzenie ściętej głowy, że uda się zrobić tak zwanego odwrotnego Kissingera, no czyli odciągnąć Rosję od Chin. Natomiast zwróć też uwagę na to, że coraz częściej w wypowiedziach publicznych amerykańskich oficjeli, samego Trumpa też, oni używają sformułowania skrótu NATO, mówiąc o NATO w trzeciej osobie. Nie mówią my NATO.
Tak, NATO nas zawiodło.
NATO nas zawiodło, NATO tak, to papierowy dokładnie. Tygrys. Wypowiedź prezydenta Trumpa sprzed 2 dni, to tak jakby powiedział, że to Ameryka też jest papierowym tygrysem, skoro jest największym graczem w NATO, prawda? Więc mentalnie niestety mam takie poczucie, że ta administracja, a szczególnie prezydent Trump, już są poza NATO.
No właśnie. No dobrze, Marku, ostatnie jeszcze pytanie, bo trochę powiem ci szczerze, że miałem taki plan, że połowa rozmowy będzie amerykańska, połowa izraelska, żeby nawiązać do twoich...
Chyba tak to wyszło.
Trochę przeplatanki było, ale chciałem zapytać się, jak ci się podoba prawo skazujące Palestyńczyków na powieszenie za zabicie Żydów?
Nie podoba mi się, napisałem już 2 teksty na ten temat.
Wiem, bo czytam, polecam, Wirtualna Polska.
Nie podoba mi się, dlatego że... Jest to prawo, które dotyczy de facto samych Palestyńczyków. Ja przytaczałem taki przykład mówiący o tym, że jeżeli jakiś palestyński terrorysta, mówiąc brutalnie, zadźga nożem izraelskiego policjanta gdzieś przy jednej z bram na Starym Mieście w Jerozolimie, to oczywiście może go czekać stryczek. Jeżeli jakiś żydowski osadnik na zachodnim brzegu podpali jakiś dom w sąsiedniej wiosce i w ten sposób zamorduje 5-osobową rodzinę palestyńską, to może kary śmierci uniknąć. Owszem, zostanie aresztowany, skazany, niewykluczone, że ta kara zostanie szybko skrócona. No właśnie. Więc wracając do tego, o czym mówiliśmy, czy to o tej bezkarności, ja myślę, że na tym też polega ta cała zawierucha wokół kary śmierci, która istnieje w kodeksie karnym izraelskim od zarania istnienia tego państwa, została wykonana tylko 2 razy. Ten drugi raz to oczywiście Adolf Eichmann w 1962 roku. Natomiast z racji, no, powiem otwarcie, no, rasistowskiego charakteru tego prawa, no to oczywiście trudno je zaakceptować. I znów, zwróć uwagę, wiele krajów, między innymi europejskich, to prawo bardzo ostro skrytykowało. Komisja Europejska także. Natomiast z Ameryki nie słyszeliśmy żadnego głosu potępienia, chociaż jest za co tutaj potępiać tych, którzy za tym prawem w Knesecie głosowali.
No dobrze, drodzy Państwo, to tyle. A teraz na koniec, drodzy Państwo, pierwsze pytanie do Marka Magierowskiego. Iloma językami władasz?
Polskim na pewno, staram się, chociaż też popełniam błędy. Odpowiem tak. Według lingwistów można biegle mówić jednocześnie najwyżej w 4-5 językach. Więc jeżeli ktoś powie ci, że mówi w 15 czy 20, był taki poseł lewicy Tadeusz Iwański, który się tym właśnie szczycił. No, no. Oczywiście jest to fizycznie, psychicznie, mentalnie niemożliwe. No, zdarzają się, zresztą opisywałem wybitnych poliglotów, którzy rzeczywiście byli w stanie opanować nawet 60 języków. No ale byli obdarzeni po prostu pamięcią fotograficzną i nauka każdego języka przychodziła im bardzo szybko. Jest taka opowieść, jeżeli mam jeszcze chwilę czasu, o pewnym kardynale włoskim, który był właśnie, słynął ze znajomości się do rzędu 68 języków i pewnego dnia został poproszony przez swoją znajomą, on mieszkał w Bolonii, zawsze mówił, że mówi w 67 językach oraz po bolońsku. Został poproszony przez pewną damę, która miała służącą, zatrudnioną, pochodzącą z Sardynii, która mówiła wyłącznie w akcencie, z akcentem sardyńskim, w dialekcie sardyńskim. Niezrozumiałym dla bolończyków, co ciekawe. Ale bardzo chciała się wyspowiadać. I tenże kardynał uznał, że no dobrze, to ja w takim razie nauczę się sardyńskiego. I spotykał się z tą kobietą przez 2 tygodnie, nie spowiadając jej na razie. Spotykał się z nią przez 2 tygodnie, rozmawiał z nią, próbował wyłuskiwać poszczególne słowa i po 2 tygodniach ta kobieta z Sardynii udała się do konfesjonału i po sardyńsku porozmawiała z kardynałem, który jej po sardyńsku odpuścił grzech.
Może no nie
4-5 języków jednocześnie, dlatego że człowiek, znaczy najgorszą rzeczą w nauce języków jest to, że się bardzo szybko zapomina. Ale można je sobie odświeżyć. Tutaj ostatnia anegdota, jeśli pozwolisz. Ja nigdy nie twierdziłem, że znam rosyjski, ale rozumiem rosyjski, czytam. Czasami jak trzeba, to nawet parę zdań jestem w stanie powiedzieć. Natomiast będąc w Izraelu, 3 dni po przyjeździe musieliśmy zrobić jakieś zakupy w najbliższym supermarkecie, który jak się okazało był supermarketem sieci Tiftam, należącej do rosyjskich biznesmenów tamtejszych. Więc poszliśmy do tego supermarketu, gdzie było dużo rosyjskich towarów, nawet polskich, ukraińskich, słowiańskich, mówiąc krótko. No i oczywiście, jak się domyślasz, wielu sprzedawców także to byli rosyjscy Żydzi, którzy mówili między sobą po rosyjsku. Niektórzy z nich mówili po hebrajsku, chociaż oczywiście z bardzo szybko rozpoznawalnym akcentem. Ja wtedy po hebrajsku nie mówiłem. No i jakoś tam musiałem się dogadać z jednym ze sprzedawców, u którego na stanowisku mięsnym chcieliśmy kupić wołowinę. No i oczywiście moje próby porozumienia się po angielsku spełzły na niczym. I w pewnym momencie, niespodziewanie dla mnie, gdzieś z bardzo głębokich trzewi wyszło mi przez usta słowo gawiadina. Nigdy w życiu bym się nie spodziewał, że sobie przypomnę, jak jest wołowina po rosyjsku, ale sobie przypomniałem. Więc te języki wszystkie gdzieś tam, te, których się uczyliśmy w przeszłości, gdzieś nas siedzą, trzeba je tylko, że tak powiem, wydobyć, ale...
No dobrze, Marku, ty jesteś zawsze skromny, to ja odpowiem za ciebie. Marek, drodzy państwo, nie tylko mówi wieloma językami, ale mówi tak jak native. Jak mówisz po angielsku, jak Anglik, jak po hiszpańsku, jak Hiszpan. I uwaga, po katalońsku też mówisz, to prawda? Czy to
prawda? Jest jeden z tych języków, które prawie zapomniałem. No musiałbym sobie przez tydzień kataloński odświeżyć.
Ale to, że się nauczyłeś hebrajskiego, to trochę jak ten kardynał, co miał spowiadać. Specjalnie poważnie, dla swojej misji w Izraelu. To jest naprawdę imponujące.
Mówiąc poważnie, ostatnie zdanie. To rzeczywiście był ogromny wysiłek i kosztowało mnie to dużo potu i wiele godzin nauki. Natomiast to otwiera dużo więcej furtek niż znajomość angielskiego w Izraelu. Otwiera zupełnie inny świat. I też, no, mówiąc brutalnie, sprawia, że inaczej się z Izraelczykami czy Żydami rozmawia. Zupełnie inaczej się traktują, kiedy mówisz w ich ojczystym języku. Podobnie jak zresztą jak w przypadku każdego innego języka. Kiedy przyjeżdża tutaj ambasador jakiegokolwiek kraju i jednak czyni ogromny wysiłek, bo to jest ogromny wysiłek nauczyć się polskiego, bo to jest bardzo trudny język, i zaczyna z nami rozmawiać po polsku, to oczywiście, że zupełnie inaczej na niego patrzymy, z dużo większą sympatią. I podobnie jest w Izraelu. Mało tego, większość Żydów traktuje hebrajski jako mowę tajemną. Naprawdę. To jest język biblijny, więc dla nich każdy goj, nie Żyd, który uczy się hebrajskiego, po pierwsze musi być wariatem, a po drugie jest podejrzany, no bo skoro się nauczył tajemnego języka, to ma w tym jakiś cel.
Słuchaj, ja chcę ci powiedzieć, że jestem pełen podziwu, wiem co to za ból, bo ja hebrajskiego się nie uczyłem, bo dałem sobie spokój, ale jedną rzecz musiałem wiedzieć, ponieważ jak dawno temu zajmowałem się Izraelem w Rzeczpospolitej, często dzwoniłem i w automatycznych sekretarkach w Izraelu jest taki zwyczaj, nie ma mnie w domu, jakby co, to dzwoń na komórę. I szybko idzie, szef Szeba, efesz. Ja musiałem się nauczyć chociaż cyfr, tak. Bo to błyskawicznie idzie, tak, Szeba.
Tak.
I nauczyłem się tych 10 cyfr, dzisiaj nie pamiętam, ale pamiętam, że to były męki, żeby chociaż od 0 do 10 się nauczyć.
To zakończmy, jeśli pozwolisz, jednym słowem. które istnieje i w języku polskim, i w języku hebrajskim. Słowo bałagan po polsku, balagan po hebrajsku. Mniej więcej podobne znaczenie, chociaż u nas to jest bałagan, a w przypadku języka hebrajskiego to jest bałagan połączony z problemami. Więc to, co się dzieje dzisiaj na Bliskim Wschodzie, to jest właśnie balagan, ale z jakiego języka pierwotnie pochodzi to słowo? Z perskiego.
O, no proszę. A na koniec niespodzianka dla naszego gościa. Widzowie Historii Realnej wiedzą. Marku, ukłon dla młodych widzów Historii Realnej. Szybkie strzały. Formułę znasz?
Nie znam, ale się dostosuję.
Dobrze. Ja ci daję dwie rzeczy do wyboru. Ty masz ułamek sekund, żeby podjąć decyzję i mówisz, którą wybierasz. I uwaga, to będzie quiz amerykański. A następnym razem, jak się spotkamy, to ci przygotuję izraelski. Dobrze?
Dobrze.
Dobra. Lecimy. House of Cards czy Yellowstone?
House of Cards.
Kalifornia czy Floryda?
Floryda.
Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Royaliści czy patrioci?
Royaliści.
O, no, to już nie pojedziesz drugi raz na placówkę. Kinematografia. Spielberg czy Martin Scorsese?
Scorsese.
Literatura. Hemingway czy Francis Scott Fitzgerald?
Remis.
O, no proszę. Gdybyś żył w epoce wojny secesyjnej, północ czy południe?
Północ.
Presley czy Sinatra?
Sinatra.
Wybitna kuchnia amerykańska. Hamburger czy fried chicken?
Steki, wyłącznie.
Okej. Okay. Amerykańska motoryzacja. Korweta czy Jeep?
Jeep.
Polityka. Kennedy czy Ronald Reagan?
Reagan.
Indianie czy kowboje?
Indianie.
John Wayne czy Clint Eastwood?
Clint Eastwood.
Futbol czy baseball?
Futbol amerykański.
Oczywiście. Rozumiem. Oczywiście.
Ani jedno, ani drugie.
Okej. Okay. Michelle Pfeiffer czy Sharon Stone?
Annette Bening. Być może nieznana, zgooglujcie sobie. Być może nieznana, jedna z moich ulubionych aktorek, wybitnych naprawdę, amerykańskich. Warren Beatty zagrała z nim w duecie w jednym z najsłynniejszych amerykańskich filmów. Polecam.
Moim i Państwa gościem był Marek Magierowski. Bardzo Ci dziękuję.
Marek Magierowski czy Piotr Zychowicz powinien zadać pytanie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Z wielką przyjemnością zawsze.
Marku, bardzo dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia, a Państwu bardzo, ale to bardzo polecam Zaprzyjaźniony z Historią Realną. Podcast, który Marek prowadzi na YouTubie razem ze Zbyszkiem Parafianowiczem, innym sympatycznym gościem Historii Realnej, bez doktryny.
Tak jest. Zapraszamy.
Polecamy. Premiery są w piątki.
Tak jest, o 20.
Bardzo dziękuję Ci jeszcze raz za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka, kolejnego odcinka z serii Rozmowy na Szczycie. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. I przypominam, że jest super promocja do 35% na wszystkie rzeczy marki Pentagon. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie i kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K, jak KFD, literki mają swoje znaczenie, kod rabatowy to Historia Realna. A partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Wszystkiego dobrego Pomelo na 11 urodziny i z tej okazji również oczywiście promocja dla widzów Historii Realnej. Wszystkie linki znajdziecie w opisie pod tym filmem. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, wspierajcie nas na Patronite i na YouTubie. Piotr Zychowicz, Historia Realna, historia dzieje się na naszych oczach.